Mądre dzieci.
Nasza ekipa, Paulina Superczyńska, realizujący ten program pan Piotr Wierzchoń i ja, Kinga Szymanek, jesteśmy i mamy dla was dziś kolejną porcję zagadek, eksperymentów i ciekawostek naukowych. Ponieważ za oknami jest zimowo, klimatycznie, więc dziś pod lupę weźmiemy płatki śniegu. Dowiemy się też, jak powstaje sztuczny śnieg. Myślę, że w ten weekend większość z was będzie na sankach, ale jeśli już wrócicie do domu, aby się ogrzać, wtedy możecie przeprowadzić eksperymenty. A jakie doświadczenia można zrobić w domu, to właśnie dziś podpowiemy. Czeka was też kolejna zagadka do odgadnięcia i kolejne nagrody do wygrania. Zapraszamy, jesteśmy razem do godziny 10.
Klimatycznie.
Ostatnio bardzo dużo spadło białego puchu. Myślę, że z tego powodu jesteście bardzo szczęśliwi, bo idąc często widzę różne śliczne bałwanki. Mniejsze, większe, czasem olbrzymy, a to wszystko są wasze dzieła. Widzę też, jak dokazujecie na sankach, więc dziś weźmiemy pod lupę śnieg. Z naszym panem od pogody, panem Grzegorzem Kołodziejem, przyjrzymy się płatkom białego puchu.
No śnieg jest postacią lodu. Powstaje w chmurach, kiedy woda zamarza. Natomiast ten proces zamarzania nie jest taki prosty, bo wydaje się, że woda zamarza, jeśli przekracza 0 stopni Celsjusza, czyli po prostu ochładza się i przekracza 0 stopni Celsjusza. Natomiast tak nie jest. Woda potrafi mieć temperaturę minus 30 stopni i nie zamarznąć. Więc do zamarzania wody potrzebne są jeszcze tak zwane jądra kondensacji.
A co to są te jądra kondensacji?
Czyli po prostu pyłki, na przykład drobny piasek, sól morska, części takie drobniutkie roślin i one się gdzieś unoszą w powietrzu i to jest niezbędne do tego, żeby po prostu woda, która ma temperaturę powyżej zera, zaczęła zamarzać, jeśli przechodzi przez 0 stopni Celsjusza. Bo jeśli nie ma tych pyłków, to ona tak się powoli schładza i jest wtedy woda przechłodzona i może mieć minus 30 stopni i są kropelki wody ciągle. Także po prostu, jeśli woda przechodzi ze stanu ciekłego w stan stały, czyli w lód, no to możemy powiedzieć, że wtedy powstaje śnieg.
Z tymi jądrami kondensacji jest jeszcze jedna bardzo ciekawa sprawa.
One są bardzo drobniutkie, bo one mają średnicę niewidoczną dla ludzkiego oka. Rzędu mikronów, mikrometrów, także to są setne części milimetra. Czyli praktycznie one są w powietrzu, my ich nie widzimy, oddychamy nimi. Natomiast w miejscach czasami to można zobaczyć, takich, gdzie powietrze jest bardzo czyste, na przykład na Antarktydzie, gdzie tych jąder kondensacji, tych zanieczyszczeń jest dużo mniej, to wtedy po prostu nawet możemy nie zauważyć parującej, gorącej wody. Jeśli staniemy z kubkiem wody gorącej, to po prostu nad tym kubkiem nie ma tak zwanej pary. Czyli po prostu no, nie ma tego, co z czajnika normalnie wychodzi, widzimy w postaci pary. Tam tego nie ma, ponieważ nie ma jąder kondensacji, żeby para wodna, która jest gazem bezbarwnym i bezwonnym, które jest w powietrzu, osadziła się na tych jądrach kondensacji. Dlatego po prostu stoimy z gorącym kubkiem i nic nie widzimy. Także ta ilość jądr kondensacji, tych zanieczyszczeń zależy od miejsca. Wiadomo, że nad terenami przemysłowymi jest więcej, gdzieś nad pustynią jest więcej. Ilość jest bardzo zróżnicowana tego.
A gdybyśmy zobaczyli takie płatki śniegu w dużym powiększeniu, to co byśmy zobaczyli?
Wiemy, że śnieg ma bardzo różne kształty. Płatek śniegu, taki, który my widzimy, składa się z takich bardzo drobniutkich płatków, które są zlepione ze sobą. Mogą być to grudki, mogą być to igiełki. Śnieg potrafi mieć te kulki śniegowe czy płatki różną średnicę. Na przykład jest śnieg ziarnisty, który powstaje wtedy, kiedy drobniutkie kropelki, mrzawki zamarzają. Może być krupa śnieżna, która powstaje wtedy, kiedy chłodzone kropelki właśnie wody mające temperaturę sporo poniżej 0 stopni zamarzają na płatkach śniegu w chmurach. Także ten proces tworzenia się płatków śniegu jest złożony i zależy od wilgotności, od temperatury, właśnie od ilości rodzaju jąder kondensacji, od tych drobniutkich właśnie różnego rodzaju zanieczyszczeń, które są w powietrzu. Te wszystkie zanieczyszczenia nazywamy jądrami kondensacji, czyli powiedzmy para wodna na tym kondensuje, czyli przechodzi ze stanu gazowego w stan ciekły, a potem ze stanu ciekłego w stan stały.
Śnieg powstaje w chmurach.
W lecie można powiedzieć, że tego śniegu w naszych szerokościach geograficznych, czyli nad Polską, no nie ma. To znaczy chmury na dużych wysokościach mają temperaturę poniżej 0 stopni, ale nie są utworzone z płatków śniegu, tylko z bardzo drobniutkich kryształków lodu. No i śnieg niestety, albo dobrze, że u nas w lecie nie powstaje nad naszymi głowami. Natomiast powstaje tam, gdzie temperatura jest poniżej 0 stopni, czyli praktycznie czasami w zimie ta temperatura poniżej 0 stopni już jest od samej powierzchni gruntu, bo mamy temperaturę w zimie z reguły poniżej 0 stopni. Natomiast zdarza się czasami tak, że kilkaset metrów od ziemi do pewnej wysokości jest temperatura dodatnia i po prostu wyżej zaczyna się temperatura poniżej zera. A może być tak, że przy ziemi jest temperatura dodatnia, potem jest warstwa temperatury ujemnej poniżej 0 stopni, potem jest znowu warstwa powietrza z temperaturą powyżej 0 stopni. Bywa taki przekładaniec. No i wtedy w takiej sytuacji na przykład śnieg padający przechodzi przez warstwę cieplejszą, może się rozpuścić albo niecały rozpuścić. Potem znowu zamarza i mam na przykład deszcz lodowy, deszcz ze śniegiem. Także to taka mieszanina jest. Także powstaje no, kilkaset metrów nad powierzchnią Ziemi albo czasami w zależności od tego, jakie są ruchy, jak są takie ruchy wstępujące, czyli po prostu powietrze unosi się do góry, to potrafi powstawać nawet wyżej, czyli na wysokości 2-3 km nad powierzchnią Ziemi.
Jak pewnie już zauważyliście, każdego roku ta ilość śniegu jest bardzo różna.
Możemy sobie popatrzeć na tabelę właśnie z ilością dni śnieżnych. No i jest to bardzo zróżnicowane. Nam się wydaje, że tego śniegu jest mniej, natomiast bywa tak na przykład, że w ostatnim czasie, na przykład w 2013 roku było 95 dni w roku z pokrywą śnieżną, czyli 3 miesiące leżała pokrywa śnieżna i grubość jest różna. Wiadomo, że na zachodzie Polski niezbyt pokrywa śnieżna jest gruba, bo tam są temperatury wyższe, cieplejszy klimat mamy. Na wschodzie czy północnym wschodzie jest grubsza. W górach też jest bardzo gruba. Natomiast ona zmienia się cyklicznie. I raz jest wcześniej, raz później. Więc być może takie wrażenie jest, że po prostu jest go mniej. Ale rzeczywiście zmienia się bardzo. I w 2010 roku było 105 dni z pokrywą śnieżną w Polsce. Ponad 3 miesiące śnieg zalegał. Ale na przykład w roku 2015 mieliśmy tylko w ciągu roku 19 dni z pokrywą śnieżną. Więc widzimy, że jest to bardzo zróżnicowane i z tego powodu jest takie wrażenie, że jest go mniej. Bo może wtedy, kiedy chcielibyśmy, żeby był, to zapamiętujemy ten rok, że tak powiem, że w tym momencie akurat go nie było.
A jak to jest ze śniegiem na świecie? Gdzie na pewno go znajdziemy, a gdzie nie występuje prawie nigdy? O to za chwilę zapytamy. Dziś przyglądamy się zjawisku takiemu jak śnieg. Teraz sprawdzimy i miejsca, i kraje, i tereny, gdzie śnieg zawsze jest.
Na pewno im wyżej jesteśmy, wznosimy się od powierzchni Ziemi w górę, to tam jest chłodniej. Atmosfera, czyli powietrze, nie nagrzewa się od Słońca, tylko nagrzewa się od Ziemi. Więc wraz ze wzrostem wysokości temperatura spada. Więc wiadomo, że na szczytach wysokich gór albo całkiem wysoko, nie muszą być to szczyty, w zimie odpowiednio niżej, a w lecie odpowiednio wysoko, na przykład w Afryce. No, Kilimandżaro jest ciągle najwyższy szczyt Afryki, który jest powyżej 6000 metrów, jest ciągle pokryty śniegiem. Więc jeśli mówimy, chcemy mieć śnieg na pewno, no to powinniśmy się udać trochę wyżej, czyli na przykład Alpy. W Polsce to pewnie w Tatrach też powinien być na wyższych wysokościach. Natomiast jeśli chodzi o państwa, no bo to jest tak, że generalnie rzecz biorąc śnieg jest w strefie klimatów, można być okołobiegunowych, czyli jak tak się od równika przemieszczamy na północ, coraz bardziej w kierunku biegunów, no to bywa tak, że ten śnieg leży tam nawet w lecie, bo po prostu tam słońce jest bardzo nisko nad horyzontem. Jest tam pół roku nocy, jest noc polarna, więc w tym momencie przez pół roku nocy słońce go nie roztopi, może dosypać czasami trochę jeszcze, a potem jest pół roku dnia takiego z temperaturą, no dosyć niskie są te temperatury, ponieważ słońce jest bardzo nisko nad horyzontem, bo nad równikiem, jeśli świeci nam prosto nad głową, no to wtedy jest bardzo ciepło. U nas w naszych szerokościach geograficznych, czyli w Polsce, no tak troszeczkę jest, no tak można powiedzieć w połowie, tak pod kątem pewnym patrzymy na słońce, natomiast im bardziej w kierunku biegunów się przemieszczamy, no to tam jest, słońce jest nad samym horyzontem, no i po prostu jest tam chłodno.
A z kolei gdzie śniegu prawie nigdy nie ma?
Między zwrotnikami, czyli tak gdzieś Afryka, Ameryka, to tam powiedzmy śniegu w ogóle nie ma, tylko w górach jest śnieg, na tych dużych wysokościach, na przykład w Andach, w Ameryce Południowej. Natomiast na pozostałym obszarze, no to tak w okresie zimowym, jeśli zima jest u nas, to na półkuli południowej jest lato i w tym momencie można powiedzieć, że gdzieś tak bardziej się poruszamy na północ, czyli już Skandynawia, Syberia, północna Ameryka, Kanada, Alaska, to po prostu jest pokryta śniegiem. Także praktycznie w okresie zimowym to, co jest w klimaty okołobiegunowe, czy nawet nasz klimat, to jest klimat umiarkowany i ten śnieg w zimie tutaj w tej strefie też leży. Także bywa tak, że na przykład w Afryce spadnie śnieg, bywa tak, że w Grecji pada śnieg, w Turcji pada śnieg, czy nawet w Egipcie pada śnieg. Jeśli chłodne powietrze, mówimy o okresie zimowym tutaj, czyli o miesiącach powiedzmy od grudnia do lutego, to chłodne powietrze z północy się przedostaje tak mocno na południe, to nawet w tych krajach potrafi też padać śnieg. Także no, mamy na przykład śnieg na Florydzie, kiedy jest zawsze ciepło, też potrafi być i śnieg, i mróz. Także tutaj zima to są głównie te szerokości geograficzne, natomiast także bywają przypadki śniegu właśnie tam, gdzie z reguły się go nie spodziewamy.
Kiedy nie ma śniegu, a pewne warunki są spełnione, można wyprodukować sztuczny śnieg.
Produkuje się go tak zwanymi armatkami. No, żeby go wyprodukować, to potrzeba wodę, potrzeba temperaturę poniżej 0 stopni. Czasami udaje się ten śnieg wytworzyć, kiedy temperatura jest dodatnia. To jest w takich sytuacjach, kiedy jest bardzo suche powietrze. Armatka wodna ma doprowadzony, jest taki wentylator tam, który bardzo mocno dmucha i dostarczona jest woda. Woda ma temperaturę, no dobrze jest, jak jest najniższa temperatura wody i jest powietrze pod dużym ciśnieniem i to powietrze po prostu tą wodę tak rozbryzguje, bardzo drobniutkie kropelki wody są i dobrze właśnie, jak w tej wodzie są te zanieczyszczenia, te jądra kondensacji, to wtedy właśnie jest większa ilość, możliwość produkowania śniegu, czy większe prawdopodobieństwo, że on będzie powstawał. I jeśli na dworze jest dosyć sucho, to w tym momencie bardzo szybko z tych drobniutkich kropelek wody, które są rozbijane na taki pył, ucieka ciepło. Jak ucieka ciepło, bo jest po prostu na dworze, czy one parują powiedzmy na zasadzie parowania, to w tym momencie temperatura się gwałtownie obniża i powstaje śnieg. Także po prostu musi być dostarczona woda pod dużym ciśnieniem. Są jeszcze takie procesy fizyczne, jak rozprężania. Z reguły jednak produkuje się śnieg w tych armatkach, kiedy na dworze nie ma normalnego śniegu, czyli na przykład jest bezchmurne niebo przez długi czas, mamy pogodę tak zwaną wyżową, czyli może być minus 10, ale ładna pogoda, piękna i nie ma śniegu, więc po prostu przy takiej temperaturze możemy sobie rozbić wodę, dostarczyć do armatki na taki pył. W tym momencie, jak on zostaje do atmosfery, to po prostu gwałtownie zamarza, no i w tym momencie mamy sztuczny śnieg. Przy czym ten śnieg to są wszystkie, można powiedzieć, że gdybyśmy go tak pod mikroskopem spojrzeli na niego, to są praktycznie te kropelki, te, no może nie gwiazdki, takie bardziej kuleczki śniegu, one się specjalnie niczym nie różnią. Struktura tego śniegu jest jednak inna od śniegu, który naturalnie jest w atmosferze tworzony w chmurach.
Mówił pan od pogody, pan Grzegorz Kołodziej, a informacja o sztucznym śniegu będzie świetnym wstępem do naszego kolejnego tematu, w którym powiemy o eksperymentach, które możemy zrobić w domu.
Kolorowe reakcje.
Kiedy już wrócicie do domu z sanek albo lepienia bałwana, to możecie zapoczątkować jakieś eksperymenty. Paulina Superczyńska zapytała naszych młodych ekspertów, jakie doświadczenia już przeprowadzili w domu i jakie wam polecają.
Raz robiłam jeden eksperyment z jajkiem i z octem. Polegał on na tym, żeby włożyć jajko do szklanki z octem na mniej więcej 10 dni. I gdy po 10 dniach wyjęłam jajko z octu, skorupka się cała wyżarła tak jakby i została sama taka błona, która utrzymywała to jajko, żeby się nie rozlewało. Naprawdę dla mnie to był mega ekscytujący eksperyment, ponieważ nigdy w życiu nie widziałam jajka, które się nie zbija, ale jest prawie przezroczyste.
Do kolejnego eksperymentu przydadzą wam się orzechy.
Najpierw trzeba wziąć do ręki orzech i spróbować go zgnieść. Okazuje się, że jest to prawie niemożliwe. Następnie próbujemy ścisnąć w dłoni dwa orzechy. W tym przypadku jeden z nich powinien zgnieść się dosyć łatwo. Dzieje się tak, ponieważ gdy ściskamy jeden orzech, działanie siły dłoni rozkłada się na całą jego powierzchnię. Dłoń dostosowuje swój kształt do kształtu orzecha. a kiedy ściskamy dwa orzechy, cała siła dłoni działa na małą powierzchnię styku łupin orzechów i łupina łatwo pęka.
Jeśli trudno Wam przeprowadzić to doświadczenie, to poproście albo tatę, albo starszego brata, może przeprowadzą właśnie taki eksperyment na Waszych oczach. I jeszcze jedno fajne doświadczenie, do którego potrzebna Wam będzie sól.
Jednym z eksperymentów, jakie przeprowadzałam w domu, było to doświadczenie chemiczne zwane krystalizacją. Polegało ono na tym, że gotowało się wodę, do garnka dodawało się bardzo dużo soli, tyle żeby przestała się rozpuszczać, roztwór wlewało się do słoika i trzeba było użyć na przykład wykałaczki albo jakieś igły, albo długiego patyczka. I na tym patyczku po środku wieszało się nitkę albo po prostu jakiś cienki sznurek, ale najlepiej nitkę. I właśnie kładło się na słoiku ten patyczek z nitką i czekało się kilka tygodni, można nawet miesiąc lub kilka miesięcy i na tym po prostu zaczęły osadzać się kryształki i woda wyparowała.
Są też takie eksperymenty, których nie polecacie.
Jeśli chodzi o eksperymenty, to nie za bardzo je lubię, ale jak zdarzy mi się okazja, to zazwyczaj to są eksperymenty kulinarne. Zaczęło się to tak, że zaczęłam się powoli robić głodna, więc postanowiłam sobie zrobić coś do jedzenia, tylko nie wiedziałam co. Więc postanowiłam zrobić sobie zapiekankę ze wszystkiego, co mam w lodówce. Naprawdę było tam wszystko, od makaronów, jakichś warzyw, po ser na przykład pleśniowy. Później przez 2 dni chorowałam. Nie polecam.
Takich eksperymentów my także nie polecamy, ale te poprzednie z solą, jajkiem czy orzechami jak najbardziej. Na stronie radio.lublin.pl w zakładce Mądre Dzieci możecie raz jeszcze odsłuchać, jak taki eksperyment przeprowadzić. A teraz czas na rozwiązanie zagadki z poprzedniego tygodnia. Brzmiała ona, z nazwy i z piór, podobna jest do kur. Wiele osób świetnie poradziło sobie z odpowiedzią, a odpowiedź brzmi oczywiście kuropatwa. Nagrody wędrują do Ewy i Anny, a także Karoliny. A dziś czeka Was kolejna zagadka.
Jest śnieżno-biała. Gdy w niej jesteśmy, tracimy orientację. Zazwyczaj pojawia się wieczorem lub wcześnie rano. W innej postaci może być wodą lub śniegiem.
A może jeszcze przyda Wam się taka podpowiedź.
Gdy się na nią spojrzysz, wygląda jak wielki dym. Jest czasem gęsta, a czasem rzadsza.
No to jeszcze jedna wskazówka.
Jest to w kolorze mlecznym, przypomina rozlane mleko. Można dobrze ją zaobserwować na przykład na pustym polu, poza miastem, ale też czasami pojawia się tutaj w mieście i bardzo to przeszkadza w ruchu. Może być gęste. Jest to jedno ze zjawisk pogodowych.
Jeżeli znacie odpowiedź, piszcie na adres mądredzieci@radio-lublin.pl. Mądre Dzieci, pisane bez polskich znaków. Na pierwsze 3 osoby, które napiszą do nas, czekają nagrody, a rozwiązanie zagadki już w przyszłym tygodniu, a więc do usłyszenia. Piotr Wierzchoń, Paulina Superczyńska, Kinga Szymanek. Pa, pa.